Psalm 127. Jeśli Pan nie zbuduje domu, budowniczy trudzą się na darmo. Jeśli Pan nie ustrzeże miasta, stróż czuwa niepotrzebnie. Wy, którzy wstajecie przed świtem, trudzicie się, mimo że zapadł zmierzch, i spożywacie ciężko zapracowany chleb. Na nic wam to. Tego, którego kocha, on obdarza snem. Oto dzieci są dziedzictwem Pana, podarunkiem jest owoc łona. Czym strzały w ręku wojownika, tym właśnie dzieci zrodzone w młodości. Szczęśliwy człowiek, któremu Bóg napełnił nimi kołczan i nie spotka ich wstyd, gdy będą odpierać rację swych wrogów w bramie. Dzieci są darem Pana. Jest też możliwość przetłumaczenia, że dzieci są nagrodą Pana. Dzieci to nie jest tak, że tylko my sobie je robimy, tak? Bo są miliony par, które starają się bardzo, a nie mogą mieć dzieci. Dzieci są darem Pana. Szczególnym Jego prezentem. No cóż, niestety czasami niechcianym przez ludzi, ale to nie zmienia faktu, że są darem. Bóg nam daje dzieci. Ale patrząc na początek tego psalmu, jeśli Pan nie zbuduje domu, budowniczy trudzą się na darmo. Jeśli Pan nie ustrzeże miasta, stróż czuwa niepotrzebnie. Te słowa mówią nam o tym, że bez Boga to naprawdę nic nie ma sensu. Robić coś w naszym życiu bez Boga to jest na darmo, niepotrzebnie. I kiedy widzimy, patrząc na historię, czasami całych imperiów i cywilizacji, które budowały, nie myśląc o Panu, swoją potęgę, gdzież dzisiaj one są? W książce historii dzieci się uczą, albo my możemy czytać o tym w książce historii. Rozpadły się, budowane bez Pana. Na darmo. Ileż wielkich miast, które w czasach starożytności były największymi i najwspanialszymi miastami ówczesnego świata. Dzisiaj kto w nich mieszka? Niektóre z tych miast tak, do dzisiaj funkcjonują. Inne są jakimiś wioskami, a jeszcze inne. Nikt tam nie mieszka. Niektóre nawet do dzisiaj nie są jeszcze być może odkopane, albo niedawno dopiero ludzie dokopali się, że te miasta faktycznie były. Bo są pod ziemią jeszcze na dzisiaj zasypane, tak? Nie ma tam już życia. Jeśli Pan nie zbuduje domu, budowniczy trudzą się na darmo. Jeśli Pan nie ustrzeże miasta, stróż czuwa niepotrzebnie. Znaczy się, że bez Boga za nic nie warto się zabierać, tak? W pewnym sensie to, co Jezus powiedział, że beze mnie nic uczynić nie możecie. Nic, co miałoby wieczną wartość. Owszem, ludzie mają możliwości, Bóg nam je dał, więc możemy wiele zrobić, ale nikt na ziemi bez Boga nie może zrobić czegoś, co nie przeminie. Tylko w Bogu możemy czynić rzeczy, które będą mieć przełożenie do wieczności i które nie zaginą w wieczności. Czyli budować coś, co jest w sercu człowieka, żeby tworzyć trwałe dzieła. Trwałe dzieła, które nie zginą. Kiedy Bóg mówi tutaj, że dzieci są dziedzictwem Pana, to odnosi się właśnie do tych domów i miast. Bo czymże są domy? Przecież tu nie chodzi o budynki. Dom to jest rodzina, to jest domostwo, ludzie, którzy tworzą ten dom. A miasto czymże jest, jak nie siecią domów? Wielu domów, które tworzą miasto. Jeśli Pan nie zbuduje domu, jeśli Pan nie uczestniczy, nie jest zaproszony w pewnym sensie przez nas do budowania naszego domu czy do budowania miasta, to tak naprawdę to wszystko jest na darmo. Tylko do czasu. Wcześniej czy później się rozsypie. Bo opustoszeje, tak? Bez dzieci jaki dom się ostanie? Jeśli nie będzie tych, którzy będą nas tymi pokoleniami, jakie miasto się ostanie? Wiecie, badania, znaczy te dane GUS-u w Polsce mówią, że do 2020 roku ubędzie 1 000 000 Polaków. a do 2030 kolejne 1,5 miliona. Dlaczego? Bo pewnie wiecie o tym, bo o tym się dosyć powszechnie mówi, że jesteśmy, zdaje się, nawet pierwszym albo w pierwszej trójce najbardziej starzejących się społeczeństw na świecie. Już nie pamiętam tych danych, które były w GUS-ie z poszczególnych miast, o ile w ciągu najbliższych lat, czy dziesięcioleci, ilu mieszkańców ubędzie w poszczególnych miastach w Polsce. To są dziesiątki tysięcy ludzi. Tak, że widzimy to, że bez dzieci nic się nie ostoi. Nic się nie ostoi. Średnia wieku, wiecie, ile dzisiaj jest w Polsce? 37 lat. Do 2030 roku to będzie 45 lat. To jest najlepszy przykład na to, że jesteśmy właśnie starzejącym się społeczeństwem. Dlaczego? Bo jest coraz więcej starszych ludzi, a młodych mniej. Co prawda tam są programy 500+ i tego typu rzeczy, podobno się trochę dzieci teraz zaczęło więcej rodzić, ale wiecie, dzieci są darem Pana, ale gdybyśmy chcieli spojrzeć na kulturę, której obecnie żyjemy, to widzimy inną mentalność. Dziecko nie jest traktowane do końca jako błogosławieństwo, ale ciężar i kłopot. Nie wiem, ile w Polsce jest aborcji, było aborcji przeprowadzone, ale pewien wierzący człowiek policzył to w Stanach Zjednoczonych i powiedział tak. W Stanach Zjednoczonych zabito 30 milionów dzieci. Stany Zjednoczone, jak wiele innych cywilizowanych społeczeństw, ma problem ze systemem emerytalnym, bo wkrótce te systemy emerytalne nie będą w stanie udźwignąć ciężaru starych ludzi. Bo będzie za mało tych młodych, którzy pracują na utrzymanie tej całej armii starych ludzi, tak? I ten człowiek Boży mówi tak, zabiliśmy 30 milionów ludzi, którzy dzisiaj byliby w wieku produkcyjnym i nie mielibyśmy w ogóle problemu z systemem emerytalnym. Czy dzieci są błogosławieństwem? Zobaczcie, dzisiaj, jeśli jest rodzina wielodzietna, o której się mówi od trójki dzieci, że jest rodzina wielodzietna, czy rodzina, w której jest wiele dzieci, jest traktowana jako błogosławieństwo czy patologia? Ostatnio był w Polsce zjazd rodzin wielodzietnych. Jednym z ich zadań jest też pokazać, że rodzina wielodzietna to nie jest patologia. Że to są normalne rodziny. Że to są normalne często rodziny, a nie, jak gdzieś pokutuje w takiej świadomości powszechnej, obraz, że jak już jest wiele dzieci, to rodzina musi być patologiczna, tak? Dzisiaj się mówi o nowego typu zagrożeniach, że muzułmanie nie muszą nas powysadzać bombami. Oni nas dziećmi zasypią. Bo u nich średnia dzietność jest 4 albo 7, a nie 1 przecinek coś. Kiedyś widziałem taki filmik, że każda cywilizacja, która chce się ostać, żeby mogła żyć, musi mieć ten czynnik dzietności ponad 2. Minimum ponad 2. Czyli, że następuje zastępowanie pokoleń. Jeśli jest mniej, znaczy się, że społeczeństwa się starzeją. Więc do 2050 roku w Europie dzisiaj chyba jest kilkadziesiąt milionów muzułmanów i będzie 150 milionów muzułmanów. W Europie, tak? Takie dane, po prostu dlatego, że dzieci są. Wiecie, w Europie, czy w ogóle w tej naszej zachodniej kulturze jest takie podejście, że najpierw kobieta musi zrobić karierę, czy mężczyzna, uczyć się. Dzisiaj odsetek kobiet, które rodzą pierwsze dziecko po 30 roku życia, jest coraz większy. A w jakim wieku kobiety najlepiej rodzą? Czy to najłatwiej dzieci przychodzą? Czyli w tym wieku najlepszym jakby dla kobiety, żeby rodzić dzieci, kobiety nie rodzą dzieci. Czy to jest cywilizacja, tak? Ja myślę, że Jan Paweł II słusznie ją nazwał cywilizacją śmierci. Dlaczego? Bo czy traktujemy dzieci jako błogosławieństwo od Pana? Nasza współczesna cywilizacja próbuje się odwrócić od Boga, wyrzucić Boga ze swojego życia, tak? I dlatego są, wiecie, nie wiem, czy spotkaliście ostatnio akcję, że w Polsce partia Razem podniosła wielkie larum, bo Cisowianka, a właściwie nie Cisowianka, ale jeden wiceprezes jej zarządu złożył datek na fundację prorodzinną, która jest przeciwko aborcji. Słyszeliście o tej akcji? To jest na dniach ostatnich. Kto z was słyszał? Partia, o, jest parę osób, które słyszało. Partia Razem chce bojkotować Cisowiankę, bo ktoś prywatnie, ale z zarządu, postanowił dać jakiś spory dodatek na taką fundację. Dlaczego? Bo się uważa, że to jest przeciwko prawu kobiet, tak? Do tego, żeby stanowić o swoim ciele. A dziecko w ciele kobiety to jest jej ciało, czy to nie jest jej ciało? To nie jest jej ciało. A ona chce decydować o tym, że może zabić, tak? Więc słuchajcie, żyjemy w takim świecie, którym widzimy wokół nas tak naprawdę mentalność, która pokazuje, że dziecko nie jest błogosławieństwem, nie jest darem. Dziecko to jest kłopot. Dzisiaj się mówi o tym, że dlaczego jest coraz mniej dzieci często? Też dlatego, że po prostu nie stać nas na ich utrzymanie. Nas nie stać? Ja wiem, że nam wiele nie dostaje, ale zwróćcie uwagę, w takiej Polsce, kiedy rodziło się dużo dzieci, kiedy w rodzinie ilość dzieci 5, 6, 7 to było często norma, to jak ludzie żyli? Lepiej niż my? Dużo gorzej, dużo biedniej. Ja wiem, że w niejednej rodzinie kobieta miała, wiele kobiet miało doświadczenie, że dzieci umarły, bo tylko najsilniejsze przeżywały. I co, i szło wychować dzieci? Szło. A dlaczego dzisiaj w krajach tak zwanych trzecich, gdzie jest bieda, jak nie wiem, to tam jest średnia wieku 20 parę lat? Bo tyle dzieci jest, tyle młodych już jest, tak? Pewnie część umiera, ale część się rodzi. Więc dzieci są dziedzictwem Pana. Dzieci są darem Pana. I w tym kontekście widzimy, że jeśli Pan nie zbuduje domu, to na darmo to wszystko jest. Sypnie się to prędzej czy później. Bez Boga, tak? Bez Boga to się wszystko sypnie. Wy, którzy wstajecie przed świtem, trudzicie się, mimo że zapadł zmierzch i spożywacie ciężko zapracowany chleb. Mówi się, że dzisiaj jednym też z powodów, dla których nie ma dzieci, czy nie decydują się ludzie na dzieci, jest to, że ciężko pracują. Nie mają czasu na dzieci. Nie mają kiedy wychować, bo muszą oboje pracować. Ale po co wam to tutaj jest napisane? Nic, na nic wam to. Na nic wam to. Tego, którego kocha, on obdarza snem. To jest taki ciekawy werset, który można przetłumaczyć na różne sposoby i przeczytam kilka innych możliwości. Na nic wam budzić się wcześnie rano, wstawać i siedzieć, wy jedzący chleb własnego trudu, podczas gdy on daje sen swoim ukochanym. Wiecie, że często ludzie, którzy ciężko pracują, mają kłopoty ze snem? Nie są w stanie zasnąć, bo nadal myślą o pracy. Kłopoty, a jeszcze to do załatwienia, to i to. Podobno przemysł tabletek, który produkuje tabletki nasenne, dobrze kwitnie. Ale Bóg swojemu kochanemu daje co? Zdrowy sen. Dobry sen daje. Możemy spać spokojnie. Ani, że nie możemy zasnąć. Inne tłumaczenia podają, że Bóg w czasie snu daje więcej swoim ukochanym niż tym, którzy cały dzień ciężko harują. Ty nic nie robisz, śpisz. Nawet mówi się, że dzieci kiedy nie broją, jak śpią, nie? Nic nie robisz, a co się w tym czasie dzieje? Bóg ci błogosławi. Wiecie, to są rzeczy dla nas, których my nie jesteśmy w stanie zmierzyć i dlatego, że Jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś, że jak coś idzie zmierzyć, to wiemy co i jak. Ale to są rzeczy dla nas niemiarodajne, o których często może nie zdajemy sobie z tego sprawy, czy nie zwracamy na to uwagę, jak wiele Bóg dobrego czyni w naszym życiu podczas naszych snów. Bo my tego po prostu nie widzimy. Albo nie wiążemy tego dobra, które przychodzi do naszego życia, w jakiś sposób z czymś, z naszym snem. Chociaż tak jest, że to jest powiązane. Że Bóg w czasie snu daje więcej swoim ukochanym, niż tym, którzy cały dzień ciężko harują. Taka jest Boża łaska. Inna z możliwości tłumaczenia tego wersetu jest taka. W taki sposób tylko sen daje swojej ukochanej. W sensie żony, tak? Że jak facet pracuje od rana do nocy, to co da swojej ukochanej? Że przyjdzie i się walnie spać, tak? Tyle ma pożytku z niego. Nic, czyli w tym sensie, że nic jej nie da. Nic jej nie da. Na co jej ty taki mąż? Do niczego już, tak? Tak, on swemu ukochanemu daje powodzenie, przecież on daje swemu ukochanemu cześć, wielkie znaczenie. Takie są możliwości tłumaczenia tego wersetu. Są ludzie, którzy potrafią ciężko harować, zacharują się, a potem z tego nie zostaje kamień na kamieniu, tak? Nagle, wiecie, to jest, iluż ludzi się dało na to nabrać, że całe życie pracował, dorobił się czegoś, może zbudował wielką firmę, a na koniec swojego życia stwierdził, że mu to wszystko dodę, bo rodzinę stracił, bo nie ma z dziećmi kontaktu, bo dzieci nie chcą go znać, są już dorosłe i im niepotrzebny taki tata, który był w ogóle obcy dla nich. I na co to wszystko, tak? I potem się ludzi przekonuje, że on zmarnował swoje życie, poświęcił się, gonił za różnymi innymi rzeczami i co mu po tym? Co mu po tym? To wszystko na nic. Dzieci są dziedzictwem Pana. Dzieci są nagrodą od Boga. I teraz 4, 5 werset, które mogą brzmieć enigmatycznie. Czym strzały w ręku wojownika, tym właśnie dzieci zrodzone w młodości. O czym tak naprawdę jest tutaj mowa? Po pierwsze, czym dzieci są nazwane strzałami w ręku wojownika? Czy do czego służyła strzała? Strzała służy do tego, żeby wystrzelić ją i dosięgnąć celu, którego sam swoją ręką nie dosięgniesz. I w przenośni tym są dzieci, że jeśli myślimy pokoleniowo, to dzieci wystrzeliwujemy i osiągamy celów, których sami już nie jesteśmy w stanie dopiąć. Ale dzieci mogą, to jest na tej zasadzie, działa jak przekazywanie pałeczki z pokolenia na pokolenie, że przekazujemy pałeczkę, że nasze dzieci mogą pobiec dalej. Bo tak naprawdę o jakiego budowanie domu tutaj chodzi? Tu nie chodzi o budowanie tylko naszego własnego domu rodzinnego, chociaż oczywiście też, ale my jesteśmy powołani do budowania domu, który jest wieczny, do domu Pana. I do jakiego miasta jesteśmy powołani? Do miasta Nowego Jeruzalem, wiecznego miasta. Chodzi o to, że jesteśmy powołani do uczestniczenia w dziele, które ma wieczną wartość, do budowania domu Pana, do budowania miasta Bożego, które jest wieczne. I w tym sensie Bóg myśli pokoleniowo i tak samo my musimy myśleć pokoleniowo. To nie jest tak na tej zasadzie, że a po mnie choćby i potop, ale co się nachapie, to moje, tak? Co ja użyję, to moje w życiu. Tym są strzały. Nasze dzieci mogą wejść w nasze osiągnięcia i rozwinąć się i pójść dalej. I są przykłady, nawet takie ziemskie, tak, że firmy są przekazywane dzieciom i że te firmy się rozwijają, że są takie rodzinne tak zwane firmy, które się rozwijają, dzisiaj są silne i tak dalej. Dlaczego? Tata zaczął, dzieci przejęły, rozwinęły to dalej i rozbudowywały wciąż dalej i dalej, tak? Tak naprawdę o to chodzi, też w dziedzictwie duchowym. że nasze dzieci mogą pójść dalej niż my i osiągnąć więcej niż my. Bo tym są strzały w ręku wojownika. Strzały, kiedy mówią o osiąganiu dalekosiężnych celów, to mówią też o tej właśnie naszej wizji, że musimy widzieć szerzej, musimy patrzeć dalej ponad to, co jest tylko tu i teraz. Że kiedy myślimy o dzieciach, to myślimy o następnych pokoleniach. Czym strzały w ręku wojownika? Wojownika. Dlaczego jest tutaj powiedziane o wojowniku? Bo Bóg, kiedy patrzy na mężczyznę, widzi wojownika. Wojownika, nie jakąś niedorajdę życiową. Mężczyzna w życiu dzieci jest wojownikiem. Jedną z rzeczy, z którą każdy mężczyzna musi się zmierzyć w swoim życiu, jest ojcostwo. Bez którego niektórzy twierdzą, że tak naprawdę żaden mężczyzna nie osiągnie pełni szczęścia. Dlatego, że Bóg jest ojcem i powołał nas wszystkich do ojcostwa, po pierwsze realizującego się w rodzinie, ale nie tylko. Bo ojcostwo może sięgać poza rodzinę, w ojcowaniu mężczyzny w świecie. John Eldegre napisał taką książkę, której nie czytałem, ale pamiętam myśl, którą on tam zawarł, że w sercu każdego mężczyzny są jakby trzy główne pragnienia. Wygrać bitwę, przeżyć przygodę i zdobyć piękno. I gdybyśmy chcieli się przyjrzeć tym trzym pragnieniom, żeby wygrać bitwę, przeżyć przygodę czy zdobyć piękno, to wiecie, co je łączy? Walka. Różna forma, ale jednak walki i zwycięstwa. Bo jeśli chcesz wygrać bitwę, to musisz zwyciężyć. Jeśli chcesz przeżyć przygodę, to często musisz przeżyć różnego rodzaju, pokonać różnego rodzaju przeciwności, trudności, rzucić się wyzwaniom i pójść na przykład w nieznane. Nie przeżyjemy przygody bez walki w jakiejś formie. A żeby zdobyć piękno, trzeba zawalczyć o jej serce. Postarać się, tak? Czym dzieci są niczym strzały w ręku wojownika. W ręku wojownika. Zwróćcie uwagę, że dzisiaj się wielu ludzi o tym mówi. Nie tylko wierzących, ale też niewierzących. Zwraca uwagę, że jeśli chodzi o mężczyzn, to mówi się o kryzysie męskości. Jak widziałem zdjęcie armii, gdzie żołnierze są w różowych pantofelkach, bo jeden jest les, drugi jest jakiś tam trans, inny jest jeszcze, w ogóle nie wie, czym jest, bo jest on gender, a w gender jest 50 parę płci, no to on sam nie wie, czym on do końca jest. I było zdjęcie takiej armii pokazane. Swoją drogą, jak myślicie, czy dżihadyści, widząc taką armię, się przestraszą tej armii? Też jestem przekonany. Wyśmieją taką armię. Wyśmieją, że tak brzydko powiem, te cioty, tak? Nie chcę obrażać ludzi, nikogo, ale zwróćcie uwagę, w ręku wojownika. Dzieci są w ręku wojownika. To znaczy się, że słuchajcie, dzisiaj często jest tak, niestety jest tak, że jeśli chodzi o wychowywanie dzieci, to jak jest? Na kim głównie spoczywa ciężar wychowywania dzieci? Na matkach. Dlaczego w Polsce jest kult matki Polki i tak kult rozwinięty maryjny? Myślę, że między innymi właśnie dlatego, że mężczyźni są nieobecni w wychowywaniu dzieci. Po części to są pewnie skutki wojen, że tych po prostu mężczyzn zabrakło, bo zginęli na wojnie. Ale już od dawna wojny nie mamy. A tych mężczyzn często dalej nie ma przy dzieciach. Natomiast to słowo mówi tutaj, że to, co jest jakby w Bożym, znaczy nie jakby, tylko po prostu jest, w Bożym powołaniu dla mężczyzny, to jednym z głównych powołań czy zadań mężczyzny jest być wojownikiem, który co robi? Chroni swoją rodzinę, dba, walczy o swoją rodzinę, jest gotów życie za nią położyć. Dlaczego? Bo jest wojownikiem i umie walczyć. Umie się bić o dobro swojej rodziny. A to nie jest wcale takie proste, choć siup. To jest poważne zadanie. Kiedy Izrael wychodził z Egiptu, to zwróćcie uwagę, oni nie umieli walczyć, to byli lud niewolników. I Bóg chciał ich przemienić, pracować nad nimi, żeby z tych mężczyzn, którzy byli niewolnikami i nie umieli się o nic bić w swoim życiu, żeby oni stali się wojownikami. Oni wyszli uzbrojeni, ale to była nic niewarta armia. Mieli broń, ale oni się bali jej użyć. I zwróćcie uwagę, że dzisiaj mówi się właśnie o kryzysie męskości. Mówi się o kryzysie męskości, że, bo ponieważ mężczyźni tak szybko się poddają, tak szybko rezygnują, nie umieją walczyć, nie angażują się w życie swoich dzieci, angażują się gdzie indziej, w pracy, gdzieś tam, ale nie w rodzinie, w wychowywaniu dzieci. Wiecie, co ciekawe, ciężar odpowiedzialności za wychowanie dzieci, ukształtowanie dzieci w Biblii spoczywa na mężczyźnie, nie na kobiecie. To mężczyzna odpowie przed Bogiem za to, jak był w swojej rodzinie. Więc dlatego ojcostwo jest jednym z najważniejszych powołań mężczyzny. Żeby co? Być bojownikiem, który co zrobi ze swoich dzieci? Strzały. Strzały. Strzały, czyli wyostrzy swoje dzieci, wychowa, wyprofiluje, ukształtuje, żeby były jakimiś strzałami, że jak je wypuścisz, to natrafi w dychę. Że nasze dzieci nie chybią celu, ale osiągną w swoim życiu powodzenie. Dlaczego? Bo ojciec nauczy je walczyć w swoim życiu. Radzić sobie z przeciwnościami, z trudnościami, ze wszystkim innym, czym ten świat niesie, ile niesie zagrożeń. Jakby tak posłuchać chociażby wiadomości, to widzimy, ile ludzi się dzisiaj boją zagrożeń z różnych stron. A to obecnie od islamistycznych, tych islamskich terrorystów, a to z innych stron w naszym kraju i tak dalej, od chorób, niechorób i tak dalej. Na różnych płaszczyznach trzeba umieć walczyć i się nie poddać. Mieć takiego ducha wojownika, ducha zwycięzcy, bo tym jesteśmy w Chrystusie Jezusie. Że jesteśmy zwycięzcami. Czym strzały zrodzone w ręku wojownika, tym właśnie dzieci, czym strzały w ręku wojownika, tym właśnie dzieci zrodzone w młodości. Ostatnio widziałam reklamę takiej płyty, wykładu bardziej na płycie nagranej. I aż skorciło mnie, czym sobie tego nie kupić. Jacek Pulikowski, nazwisko człowieka. On wydał taką płytę, 4 funkcje mężczyzny, czyli o tym, jak stworzyć dom tętniący życiem, jak stać się bohaterem dla swoich dzieci i jak sprawić, żeby ukochana, twoja ukochana, oszalała ze szczęścia, że jest twoją żoną. A, głos kobiet się zaraz odezwał. Poruszyło ich serca, tak? Ale czy to nie dotyka się pragnienia serca każdej kobiety tak naprawdę? Żeby naprawdę oszalała ze szczęścia, że jest twoją żoną? I bardzo mi się spodobała ta myśl, którą powiedział ten człowiek. Krótka taka reklama była minutowa, gdzie on wypowiadał niektóre myśli i mówię, dobrze gość mówi, podoba mi się to, co gość mówi, podoba mi się to, co on mówi. Mówiąc o ojcostwie. Wiecie, dzisiaj ilu mężczyzn jest bohaterem dla swoich dzieci? Ojców. Pewnie nie sposób wspomnieć, dla ilu mężczyzn ojciec to powód do wstydu. Bo nie jest dla nas bohaterem. Był bohaterem w piciu wina może, albo wódki. O, tym był bohaterem, tym był dobry. Ile on to potrafi wypić, zanim pod stół padł, nie? Ale to jest zadanie, Zobaczcie, to jest wyzwanie dla mężczyzny. To nie jest niemęskie zadanie, to jest naprawdę męskie zadanie, dopiero męskie zadanie. Takie coś sprawić. Stworzyć dom, który będzie tętnił życiem, Bożym życiem. Stworzyć dom, w którym dla swoich dzieci będziesz prawdziwym bohaterem. A twoja żona będzie przeszczęśliwa, że właśnie ciebie ma za męża. Bo takiego męża to każda by sobie mogła zamarzyć, tak? Oj, to jest spore wyzwanie, o jest. Jak o tym sam myślę, to spore. Ale właśnie tym, czym strzały w ręku wojownika, słuchajcie, wychowanie dzieci dla mężczyzny, to nie jest dziecinne. Wiecie, zwróćcie uwagę chociażby na nasze szkółki. Same siostry prowadzą. Nie ma ani jednego mężczyzny, który chciałby, będzie dwóch, który zgłosiło swoją chęć, żeby prowadzić szkółki po wakacjach, z Nowym Rokiem. Ale zwróćcie uwagę, o co mi chodzi, że my pracę z dziećmi nie traktujemy jako męskie zadanie, bardzo typowo męskie zadanie. Ilu jest mężczyzn w szkołach jako nauczyciele? O, może tam jeszcze od fizyki, od matematyki się trafią, czy w tych szkołach zawodowych, już nie wiem, od jakichś przedmiotów zawodowych. Ja w Technikum Leśnym to większość, poza może jedną, to reszta zawodowi, to nauczyciele to byli mężczyźni, ale to jakby specyfika szkoły trochę robiła. Ale tak normalnie, to zobaczcie, jeśli chodzi o dzieci, nie już o młodzież, ale o dzieci, to jednak jest więcej kobiet. Dlaczego? To jest niedobrze. Ja nie chodzi o to, że uczą kobiety, że to jest źle, bo to nie jest źle. Ale chodzi o to, że gdzie są mężczyźni? Gdzie są mężczyźni? Że my tego nie podejmujemy się, tego zadania, bo nie odbieramy tego, że to jest właśnie bardzo męskie, że czyni strzały, że wychowuje strzały, że kształtujesz dzieci, żeby były strzałami. Czyli, że ty rozwijasz potencjał twojego dziecka i sprawiasz, że to dziecko nie będzie tępe w swoim życiu. Wiecie, dzisiaj się mówi o problemie 30, a nawet już 40-latków, już jest nawet określenie na to zjawisko, nie pamiętam jego nazwy, że dzisiaj jest taki problem, że coraz więcej 30-latków nadal żyje ze swoimi rodzicami. W Polsce i nie tylko w Polsce. Ich specyfiką jest to, że on się nie ruszy i niczym się nie zajmie, nic nie będzie robić, bo się od razu poddaje. On jest dobry może w gierkach komputerowych, o tam on jest wielki, tam zdobywa kolejne poziomy, tam się realizuje. Dlaczego? Ucieka trochę świat nierzeczywisty, bo w życiu, realnym życiu sobie po prostu nie radzi. Dlaczego? Bo nie było kogoś, kto by go nauczył walczyć. Nie było mężczyzny, który by nauczył go być wojownikiem. Szczęśliwy człowiek, któremu Bóg napełnił nimi kołczan, czyli strzałami, dziećmi, tak? To jest szczęśliwy człowiek. Wtedy to miało bardzo praktyczny wymiar, też w takim sensie, że rodzina, w której było wielu mężczyzn, to była rodzina, która mogła się bronić, która była ochroniona, bo byli mężczyźni, którzy mogli walczyć w jej obronie. Ale dzisiaj to także ma swoje odniesienie, ma swój praktyczny wymiar. Dzisiaj także. Dzisiaj może zmieniły się formy walki, ale my dalej musimy walczyć. Jedźcie po dzieci. Szczęśliwy człowiek, któremu Bóg napełnił nimi kołczan i nie spotka ich wstyd, gdy będą odpierać rację swych wrogów w bramie. Rację swych wrogów w bramie. Tu jest mowa cały czas w kontekście wojennym, w kontekście bitwy o rodzinie i o zadaniu ojca. Kiedy Bóg mówił do swojego ludu, że mają miłować Boga z całego swojego serca. Może nawet to przeczytam. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jeden. Kochaj więc Pana swojego Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich swych sił. Więc jest to największe przykazanie, gdzie jest powiedziane dalej tak. Niech te słowa, które ja Ci dziś przykazuję, będą w Twoim sercu. Największe przykazanie, miłuj Pana Boga z całych swoich sił, całego swojego serca, z wszystkich swoich myśli i niech te słowa, które ja Ci dziś przykazuję, będą w Twoim sercu. I następny werset mówi tak. Wpajaj je swoim dzieciom. Mów o nich, gdy jesteś w domu, gdy odbywasz podróż przed snem i kiedy wstajesz. Przywiąż je sobie jako znak do ręki i niech Ci one będą przepaską na czole. Wypisz je też na oddrzwiach swego domu i na swoich bramach. W jaki sposób Bóg chciał, żeby to, co jest Boże, trwało w Izraelu? Przez to, żeby mężczyźni wpajali w swoje dzieci Słowo Boże. To Słowo, które jest żywe, które ma moc przekazać życie dalej. Kiedy później apostoł Jan pisał w taki sposób, w pierwszym liście Jana, mówił tak. Wy młodzi zwyciężyliście złego. Dlaczego? Bo nauka Boża trwa w was. Młodzi zwyciężyliście złego, bo nauka Boża trwa w was. Jak można wyostrzyć swojego syna, Paweł, czy my wszyscy, którzy mamy synów, czy nasze córki, na to, żeby były strzałami, które pokonują złego w ich życiu? Jeśli nauka Boża będzie trwać w nich. A jak nauka Boża będzie trwać w nich? Przez ojców, którzy wpoją swoim dzieciom naukę. Wiecie, dzisiaj to już jest mierzalne, dzisiaj to już jest potwierdzone naukowo, ponieważ to idzie w jakiś sposób zmierzyć i zbadać. I nauka, która badała te kwestie, jednoznacznie powiedziała tak, że wiara dzieci nie zależy w ogóle od matki. Chociaż matka też może przekazać wiarę swoim dzieciom. Ale w zdecydowany sposób to, w co będą wierzyć dzieci, zależy od przykładu ojca. Na życie religijne, tak to tam jest w badaniach określone, dzieci największy wpływ ma ojciec. Ktoś to powiedział tak. Ja nie uwierzę w to, że nie ma Boga, skoro mój ojciec codziennie się do Niego modlił. Nie uwierzę, że mój ojciec modlił się do ściany. Ale dzieci z drugiej strony bardzo szybko zauważą, że ojciec mówi jedno, a robi zupełnie inne, tak? Bardzo szybko. Dzieci się nie da po prostu oszukać. Nie da się oszukać. Więc autentyczny ojciec jest najlepszym świadectwem dla swoich dzieci. Autentyczny. Taki ojciec, szczęśliwym będąc człowiekiem, któremu Bóg napełni dziećmi kołczan, wie, że nie spotka go wstyd, gdy będzie odpierać rację swych wrogów w bramie. Bramy piekieł takiego kościoła nie przemogą. Takiego domu nie przemogą. Nie przemogą. Więc kończąc już, słuchajcie, to jest dla nas niezwykle istotna sprawa. Prawie wszyscy mamy dzieci, albo wnuki, albo niedługo pewnie będziemy mieć dzieci za parę lat, nasza młodzież. To jest rzecz, której my nie możemy tracić z oczu. Sam widzę po mnie, jak wiele rzeczy próbuje w moim życiu mnie odciągnąć od tego zadania. Praca, ciągle coś tam, ale to ja się poczuwam do odpowiedzialności za to, co moim synom przekażę. W co oni będą wierzyć? Kiedy dorosną, jak sobie poradzą w życiu? Jeden przykład, jeszcze wam przeczytam na koniec. Max Jukes mieszkał w stanie Nowy Jork. Nie wierzył w Chrystusa i nie wychowywał swoich dzieci w wierze chrześcijańskiej. Nie zabierał ich do kościoła, nawet kiedy go o to prosiły. miał 1026 potomków. 300 z nich spędziło w więzieniu średnio po 13 lat. 190 było ulicznymi prostytutkami. 680 było nałogowymi alkoholikami. Jego rodzina kosztowała państwo ponad 420 tysięcy dolarów. Nie zrobiła ona dla społeczeństwa niczego pożytecznego. Jonathan Edwards mieszkał w tym samym stanie, w tym samym czasie co Jukes. Kochał Chrystusa, co niedziela prowadził swe dzieci do kościoła i służył Panu najlepiej jak potrafił. Miał 929 potomków. Spośród nich 430 było pastorami, 86 zostało prezydentami uniwersytetów, 75 napisało wartościowe książki, 5 zostało wybranych do Kongresu Stanów Zjednoczonych, a 2 do Senatu. 1 został wiceprezydentem swego narodu. Jego rodzina nie kosztowała państwa ani centa, za to wniosła i nadal wnosi nieoceniony wkład w życie mieszkańców tego kraju. Jaki jest twój wkład i jaką spuściznę zostawisz swoim dzieciom, wnukom i prawnukom? Mocny przykład. Zobaczcie, jeden człowiek wpłynął na życie wielu, wielu pokoleń swojej rodziny. Jeden człowiek, jego postawa, tysiące ludzi, tak, tysiąc ludzi, z jego rodziny miał przechlapane życie. Dzięki drugiemu, który wiódł dobre życie i był należytym wojownikiem, życie tych ludzi i tej rodziny jakże inaczej wygląda. Bóg powiedział, że tym, którzy będą wiernie strzec Jego przykazań, będzie błogosławił do tysiącznego pokolenia. Więc kończąc, chcę, żebyśmy dzisiaj mogli się troszeczkę zastanowić nad sobą, spojrzeć w nasze serce, pobudzić nasze serca. Jakimi my dzisiaj jesteśmy, jakimi chcemy być, nad czym chcemy pracować w swoim życiu, żeby jakimi być mężami, jakimi być ojcami, jak traktować swoje własne dzieci. Może będąc niecierpliwymi dla nich, że nas wkurzają, przeszkadzają nam, bo ojciec tę telewizję chce zobaczyć, albo gazetę poczytać, albo coś tam innego porobić, a dzieci mu tam się koło nóg krzątają i on jest niecierpliwy, tak? Czy o to chodzi? Żebyśmy odtrącali, niechcący być może czasami, nasze dzieci, a później, kiedy będą starsze, one już nie będą chciały przyjść, kiedy my byśmy chcieli, żeby one przyszły. Czy będziemy ludźmi, którzy jednak wpłyną na nasze dzieci i włożą w ich życie coś bezcennego. Sprawimy, że nasze dzieci będą mieć udane życie. Że ich życie będzie zwieńczone powodzeniem. Dlaczego? Bo je wychowamy w taki sposób, że sobie poradzą ze wszystkim w swoim życiu, bo nauka Boża będzie w nich i dlatego będą zawsze zwycięzcami. Zwyciężą złego w swoim życiu. Będą silni, a nie słabi. Nie będą takim kolejnym pokoleniem, które by najlepiej na garnuszku mamusi siedziało. I taki 30-letni facet jest niedorajdą życiowym, bo on nic nie potrafi. Nie chodzi o to, że nic nie umie, ale chodzi o to, że ma taką postawę, że wszystkiego się boi w swoim życiu. I najlepiej u mamusi jest, nie? Mamusia opierze, mamusia wszystko zrobi. Jeszcze mamusia da pieniążki być może, bo takim do pracy nie pójdzie, nie poplami rąk swoich pracą, tak? Czy o to chodzi? Czy chodzi nam o to, żeby nasze dzieci były dziećmi wpływu, które będą zmieniać bieg historii nawet dla życia wielu ludzi? To jest wielkie wyzwanie i wielkie powołanie dla nas. Czy jesteśmy rodzicami, czy jesteśmy dziadkami, że będziemy głosić następnym pokoleniom, że będziemy mieć tą perspektywę wielopokoleniową, że my tak naprawdę nie tylko na nasze dzieci i może nasze wnuki, a w niektórych przypadkach może jeszcze prawnuki dane nam będzie zobaczyć. Ale że ta perspektywa sięga pokoleń, których my już nie zobaczymy. A w życiu których może się okazać, że nadal procentuje nasz wpływ, zły albo dobry. Zły albo dobry, tak jak w tym przytoczonym przeze mnie przypadku. Jaka to jest wielka odpowiedzialność. Pomódlmy się. Panie, dziękuję Ci, że dałeś nam dzieci, że dałeś nam tyle dzieci. Jako tutaj wspólnota mamy wiele dzieci. I Boże, to jest wielki, niezwykły dar i prezent z Twojej strony, który świadczy o tym, jak masz dobre myśli o nas. Że kochasz nas, że dajesz nam ten niezwykły dar, jakim są dzieci. I nic nie jest w stanie zastąpić radości w naszym życiu, którą potrafią dać dzieci, ale też i smutków. Dlatego, Panie, proszę Ciebie, że dzisiaj, kiedy jesteśmy jako Twój lud, stajemy wobec Twojego Słowa, świadomi tego, że budowanie bez Ciebie nie ma sensu, niczego, czegokolwiek budowanie w naszym życiu. Jeśli nie myślimy o Tobie, jeśli nie ma w tym Ciebie, to nie ma sensu. Jest niepotrzebne, na nic. Ale my chcemy, Panie, budować z Tobą. Chcemy, żebyś był obecny w tym wszystkim, co robimy. Chcemy budować nasze domy na skale, a nie na piasku. Panie, to jest wielkie wyzwanie, ale Ty jesteś kimś, kto jest tak bardzo chętny nam pomóc, żeby nam się udało. Być może my w naszym życiu sami mamy wiele braków, wiele niedoborów, bo zabrakło w naszym życiu przykładów dobrych ojców. Ale, Panie, mamy Ciebie Ojca, który jesteś najlepszym Ojcem i od Ciebie samego możemy brać przykład, z Ciebie czerpać życie, czerpać siłę i wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby samemu stać się po pierwsze Twoim wojownikiem, który umie walczyć i zwyciężać, pomimo nawet czasami porażek. I że w życie też naszych dzieci będziemy mogli wlać to, co ma Twoją wieczną wartość, coś, co nigdy nie przeminie. Że uczynimy z naszych dzieci strzały wyostrzone, dobrze ukształtowane, które osiągną celu, kiedy w pewnym momencie przyjdzie czas, że wypuścimy je z domu i wystrzelimy je w przyszłość. I będziemy spokojnie spać, świadomi tego, że poradzą sobie, pomimo trudności, dlatego, że nauczyliśmy je walczyć i zwyciężać, nie poddawać się. Panie, kształtuj w nas takiego ducha, ducha mężnego, ducha mocnego, ducha wojowników, którzy walczą o życie naszych dzieci. Nie chcemy tego życia naszych dzieci odpuścić sobie i stać się kimś, kto biernie się przygląda, jak później nasze dzieci nie radzą sobie w życiu, bo nikt ich nie nauczył, bo my żeśmy ich nie nauczyli. Ale chcemy, Panie, ich nauczyć. Dziękuję Ci, że możemy liczyć na Twoją mądrość, bo nam często jej nie dostaje, to fakt. Ale Ty też powiedziałeś, komu z Was brakuje mądrości, niech prosi, niech prosi. Niech prosi. A Bóg da. Chętnie, bo Ty chętnie dajesz. Dasz nam mądrość, żebyśmy mogli tak wychowywać nasze dzieci, że staną się ostrymi strzałami. Będą umiały walczyć, będą umiały zwyciężać, też i przegrywać, ale zawsze zwyciężać i nie zginąć. A wtedy wiemy, Panie, że żaden wróg i żadne zło nie pokona naszych dzieci. Amen.